Naszym gościem jest profesor Jan Talar, profesor nauk medycznych, specjalista do spraw rehabilitacji, neurochirurg. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, panie redaktorze.
Panie profesorze, czym dla pana profesora jest zawód lekarza i czym pan profesor przez lata swojej pracy zawodowej się zajmuje?
Zawód lekarza jest dla mnie największym możliwym do zrealizowania zadaniem człowieka tutaj na ziemi. Człowieka, który może pomagać innym ludziom, nawet w sytuacjach beznadziejnych. Im bardziej sytuacja beznadziejna, tym jest jeszcze większa potrzeba znalezienia sposobów na uratowanie życia ludzkiego. Ja się zajmuję wybudzaniem chorych ze śpiączki od 45 lat. Wszystko zaczęło się w sposób niezamierzony, przypadkowy, ale który ma rozwinięcie od 1975 roku aż do dzisiaj, powiem do dzisiejszego spotkania.
A ilu osobom w swojej posłudze lekarskiej pomógł pan profesor wybudzić się ze śpiączki?
Powiem tak. Przed wielu laty liczyłem do 500 chorych, których wybudziłem, postawiłem na nogi, żyją, pracują, kończą studia, zakładają rodziny, rodzą dzieci. Jak przeszedłem 500, to od tej pory przestałem liczyć, bo to jest cyfra, która może budzić wątpliwości. Powtórzę. Jeżeli ja całe życie zawodowe poświęciłem na ratowanie życia ludzkiego, no to może trudno sobie wyobrazić lepszy cel życia. Służenie chorym. Bez żadnych różnic religijnych, narodowościowych, poglądów politycznych, nakazów administracyjnych i innych, mając na celu wyłącznie dobro i okazywać tym chorym należny szacunek.
Mówi pan profesor, walka o prawo do życia. Przez lata walczy pan o prawo do wybudzania pacjentów i pokazał pan na wielu przykładach, że można wyleczyć pacjenta nawet w sytuacji, jeśli została u niego orzeczona tak zwana śmierć mózgu. Czym jest ten stan nazywany śmiercią mózgową i jak pan profesor te kwestie definiuje? Też w kontekście tej walki, o której pan profesor mówi, walki o prawo do wybudzania pacjentów.
Lekarz, który raz uratował ludzkie życie, uznawane przez innych za niebędące już życiem, lekarz, który doskonali się z każdym nowym pacjentem w nowych dokonaniach, rozszerza swoje możliwości terapeutyczne, to dla takiego lekarza nie istnieje definicja śmierci mózgu. Dla lekarza z krwi i kości, dla lekarza, który złożył przysięgę lekarską, jest jedno. Każdego chorego, bez względu na jego stan zdrowia, bez względu na stan uszkodzenia mózgu. Ja miałem pacjentów, gdzie pół mózgu zostało gdzieś na zewnątrz. I jeżeli ci ludzie żyją, są sprawni intelektualnie, może nie zawsze fizycznie, to czy można tutaj mówić definicję śmierci mózgowej? Ja takiej definicji nie powiedziałem i nigdy nie powiem.
To wobec tego skąd, panie profesorze, wzięła się taka definicja? Kto ją stworzył?
Ha, panie redaktorze, właśnie. Mnie zarzuca się działania niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Jeżeli ja 45 lat wybudzam skutecznie chorych, napisałem kilka książek ogólnie dostępnych. Wielu ich już nie ma, bo się nakład skończył. Ale jest jeszcze jedna książka, Śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu. I w tej książce zawarłem aktualną wiedzę medyczną. Szkoda, że nie wszyscy chcą poznać tą aktualną wiedzę. Jeżeli funkcjonariusz korporacyjny mówi, że stawia mi zarzuty niezgodne z aktualnym stanem wiedzy, to ja odpowiem panu redaktorowi. Aktualny stan wiedzy medycznej opiera się na dokumencie z 1968 roku, zamieszczony w czasopiśmie medycznym JAMA, a ten artykuł stworzyli pracownicy amerykańskiej szkoły medycznej w ramach powołanego w tym celu ad hoc komitetu. Rozumiemy, co to jest ad hoc komitet. To jest komitet tymczasowy, chwilowy, ale nie mający mocy prawnej. I co ten zespół stworzył? Stworzył definicję nieodwracalnej śpiączki. A komitet został powołany do zbadania właśnie definicji śmierci. Chwilę zastanówmy się, jaki był skład komitetu ad hoc. Było 13 pracowników uczelni medycznej. Był pastor prezbiteriański, który zajmował się badaniami etycznymi społeczeństwa, prawnik, filozof. Czy ci ludzie mieli jakikolwiek wpływ, jakąkolwiek wiedzę? Wpływ mieli, ale czy mieli jakąkolwiek wiedzę na to, żeby dyktować światu lekarskiemu tezy niezgodne z nauką, z wiedzą, z medycyną, z postawą ludzką, a i boską? Żeby nie pozostawić państwa w niepewności, powiem, że pozostali lekarze albo nie mieli nic wspólnego z leczeniem chorych w śpiączce, a jeżeli mieli, to w sposób szczątkowy. I teraz dosłownie w kilku zdaniach, na czym polegał raport harwardzki ad hoc komitetu. Naszym naczelnym zadaniem jest definicja nieodwracalnej śpiączki jako nowe kryterium śmierci. Wszyscy wiemy, jak śpimy, że się wybudzimy. Ci, którzy byli zmęczeni, mogli być zmęczeni, spali dłużej. Ale czy w ciągu 24 godzin śpiączki można rozpoznawać nieodwracalną śpiączkę? Żeby stwierdzić nieodwracalną śpiączkę, to trzeba wiele dni, tygodni czekać. Ja czekałem z pierwszym pacjentem 50 dni. I ten człowiek dzięki naszym zabiegom do tej pory żyje. I teraz jest klucz do raportu harwardzkiego. Przestarzałe kryteria definicji śmierci stanowią przeszkodę, kontrowersje stanowią w pobieraniu organów do transplantacji. Po co była ta nowa definicja śmierci? Właśnie po to, żeby ułatwić bez kolizji z prawem pobierać narządy do przeszczepów. I teraz trzeba podsumować. Jakie prawo miał ad hoc komitet harwardzki zamieszczony w czasopiśmie medycznym, aby u chorych w śpiące mózgowej rozpoznawać w ciągu 20, i kolejny raz powtarzam, w ciągu 24 godzin śmierć. Jak ten komitet mógł zmienić ocenę lekarską, prawną, ludzką, ba, boską, w kwestiach moralnych, etycznych, religijnych i prawnych? Czy mogli uczyć innych, do to lepszą drogę, mogli uczyć lekarzy pozbawiania życia pacjentów. I na pewno nasuwa się pytanie, dobrze, to były Stany Zjednoczone. Jak ten raport harwardzki dotarł do naszego kraju? Bo chodzi o Polaków. I odpowiem. Może ciężko odpowiem. Raport harwardzki był wytworem w Polsce. Był wytworem zorganizowanych grup specjalistów medycyny. Rozpoczynając od ministrów zdrowia, poprzez zastępców, poprzez sekretarzy stanu, poprzez konsultantów krajowych dziedzin medycyny, poprzez specjalistów z dziedzin medycyny, nauczyciele akademickich, którzy podawali do powszechnej wiadomości studentów, którzy chcieli być lekarzami, ordynatorów wielu oddziałów, koordynatorów. Takie stanowiska są w naszych szpitalach. No, przykro powiedzieć, że osób duchownych, przedstawicieli mediów. No i jeszcze celebrytów. Powiedzmy sobie dzisiaj otwarcie, bo mamy chwilę szczerości. Polskie dokumenty dotyczące śmierci mózgu, tak zwanej śmierci mózgu, u chorych śpiące mózgowej nie były nigdy ustawami, a więc nie były źródłem prawa. Artykuł 87 Konstytucji. Naruszały zagadnienia prawnej ochrony życia. Artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwalały ustawa uznawać u chorych z uszkodzeniami mózgu tak zwaną śmierć mózgu, proszę zauważyć, bez należnego, nowoczesnego, kompleksowego leczenia. Tu jest wbrew artykułowi 68 Konstytucji. Ale po co to było? Aby pozwalać pobierać zdrowe, funkcjonujące, tętniące narządy do przeszczepów. A do czego doprowadziły? Zmieniły postawy ludzkie, moralne, etyczne wielu specjalistów medycyny do chorych śpiące.
Dziś pan profesor jest pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sprawą zajmuje się Lekarski Sąd w Warszawie. Jakie zarzuty są przedstawiane panu profesorowi?
Zgłosiła się do mnie rodzina. Właściwie ojciec przyjechał do mnie w nocy z prośbą o podjęcia jakiejś szansy ratowania jego syna Mateusza, który leżał w klinice, a więc no, w ośrodku znaczącym. Dlaczego zgłosił się do mnie ojciec? Bo nie zgadzał się z tezami specjalistów medycyny, którzy już w pierwszej dobie uznali, że Mateusz nie żyje. A ojciec widział, jak syn oddychał, jak płynęły mu łzy z oczu, jak słyszał, że nie żyje i jak jeszcze to, co mógł zrobić podczas sedacji tiopentalem, on jeszcze ruszał palcami. Czy można było nie pomóc takiemu rodzicowi? On nie był w stanie słowa powiedzieć. Przechodzimy do tych zarzutów. Przedstawiłem ojcu Mateusza ustnie to, co można zrobić, żeby jeszcze podjąć działania ratujące jego życia. Nauczyłem ojca neurostymulacji i neuroprotekcyjnych zabiegów, które w większości przypadków, tych, z którymi się spotykałem, przywracały życie. Napisałem opinię tak, jak dyktowało mi serce, jak dyktowało sumienie, jak uczyła mnie i chyba większość, religia. A ponadto napisałem na podstawie kilkudziesięcioletniego doświadczenia w wybudzaniu setek chorych ze śpiączki, w tym uznawanych ja to tak nazwię, uznawanych za nieżyjących i w stosunku do których sugerowano, aby dać zgodę na pobranie narządów. Pisząc opinię lekarską, tylko tyle mogłem jeszcze zrobić. W sytuacji naglącej, nocą, żeby była jasność poglądów. W tej opinii, jak powiedziałem, zawarłem sugestie odnośnie ewentualnego jeszcze działania. Nitki nadziei ratowania życia Mateusza. Specjaliści medycyny, którzy zajmowali się Mateuszem, mogli skorzystać z moich sugestii, z mojego doświadczenia, z mojego wieku, mojego stanowiska, lekarza seniora i nauczyciela. A co mnie spotkało? Lekarz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Narodowy Rzecznik Ochrony Zdrowia zapisał, sporządził na wniosek rodziców pacjenta pisemną opinię lekarską niezgodną z aktualnym stanem wiedzy medycznej. I jeszcze raz powiem, że aktualny stan wiedzy medycznej w zakresie leczenia chorych w śpiączce powstał w 1968 roku. A moja wiedza medyczna opiera się na doświadczeniu, na piśmiennictwie światowym i pierwszą książkę napisałem w 2002 roku, drugą w 2013, a następną w 2017. Tu zawarłem wszystkie dane. A więc, jeżeli teraz, bo powiedziałem, wszystko się zaczęło od Harvard Medical School i kończę tym, bo pracownicy, etycy tej uczelni napisali artykuł w 2008 roku. Śmierć mózgu nie jest śmiercią, ale jest etycznym wymogiem dawstwa narządów. Śmierć mózgu dobrze nam służyła i stanowi etyczne i prawne uzasadnienie tysięcy darowizn i przeszczepów ratujących życie. Czy tu, w Radiu Maria, moglibyśmy coś takiego powiedzieć, że dobrze nam służyła, bo tłumaczy pobieranie narządów, to przecież, ja nie wiem, wyleciałbym w powietrze. Ale jest jeszcze ciekawszy wątek. Autorzy z Harvardu. Sprzeciw będący źródłem moralnego dyskomfortu związanego z praktyką dawstwa narządów jest tym, że może być sprzeczny z podstawowym obowiązkiem klinicystów, którym jest opieka nad pacjentami, służenia ich interesom medycznym, a nie wykorzystywanie ich do służenia interesom innych.
Podczas ostatniej rozprawy prowadzący nie byli zainteresowani zeznaniami pacjentów wybudzonych przez pana profesora, chociaż wcześniej inni lekarze nie dawali im szans na przeżycie i normalne funkcjonowanie. Jak pan profesor odbiera ten fakt?
Osoby, które miały rozważać moją winę, najprawdopodobniej działają na określone zlecenie. Jeżeli oni powiedzieli, że to w ogóle nie ma wpływu na sprawę Mateusza i dlatego nie będą słuchać. Nie chcieli przesłuchać świadków, 50 chyba zaprezentowanych przeze mnie. Bo to byli świadkowie, którzy albo byli rodzicami ludzi uznawanych za nieżyjących z sugestiami dania zgody na pobranie narządów, albo samych chorych. Proszę zauważyć. Trafił przed drzwi Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Trafiło wielu moich pacjentów, których wyleczyłem. Trafił między innymi Andrzej, który według opinii, według rozpoznania nie żył. A przeżył tylko dlatego, że żona nie zgodziła się na pobranie narządów. Dlaczego się nie zgodziła? Bo funkcjonariusz, inaczej, specjalista medycyny powiedział, że pobranie narządów to jest nic innego albo takie samo jak pobranie krwi. I co wtedy pani Eliza odpowiedziała? Co ja powiem dzieciom, że dałam narządy waszego taty na wycięcie? To są sytuacje tak bolesne, tak prawdziwe, ale proszę zauważyć, jeszcze bardziej wymuszają na mnie potrzebę ratowania życia ludzkiego. Bo to są milionowe dowody. Bo mówi się w 100%. 100% to jest pikuś w porównaniu z milionem tych test, które zobowiązują lekarza do ratowania życia ludzkiego. I to, że ja spotkałem się z tymi ludźmi przed drzwiami Okręgowego Sądu Lekarskiego, to jeżeli ktoś widział, to może zauważył moją słabość, bo płakałem z radości. No chyba w takiej sytuacji nie potrafi się człowiek płakać nieszczerze.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był profesor Jan Talar, profesor nauk medycznych, specjalista do spraw rehabilitacji, neurochirurg. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.